Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, jakie są dowody, jaki instytut ma dowody świadczące o tym, że Jan Kobylański, multimilioner z Urugwaju, mógł brać udział w zbrodni ludobójstwa?
No to są mocne dowody, aczkolwiek one będą podlegały weryfikacji, więc nie przesądzające jeszcze w tym stadium postępowania śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. To są do akta spraw dochodzeniowych prokuratury okręgowej przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z lat 47-48. Zgromadzone dowody wskazują, że pan Jan Kobylański, czy Janusz Kobylański, jest problem jeszcze imienia, może być podejrzany o tak zwane szmalcownictwo, no, wydanie Niemcom rodziny żydowskiej, czy próbę wydania Niemcom i odstąpienie jednocześnie od tej próby w zamian za obietnicę otrzymania złotych monet.
A dlaczego Instytut Pamięci Narodowej teraz zajął się tą sprawą?
Instytut tą sprawą się zajął, dlatego że w ogóle nie wiedział o tej sytuacji. Proszę pamiętać, że my przecież pracujemy dopiero od 4 lat, a sprawa ta nabrała pewnego wyrazu medialnego. Pojawiła się w mediach w ubiegłym roku i już w sierpniu ubiegłego roku pan profesor Witold Kulesza podjął decyzję o odniesieniu się procesowym, czyli o podjęciu umorzonego w 1955 roku śledztwa w tej sprawie. Przy czym proszę pamiętać, że tutaj jest wiele okoliczności, które będą musiały być w tym postępowaniu naszym IPN-u wyjaśnione. Chodzi o problem, który pani tutaj podniosła i to jest problem moim zdaniem bardzo istotny. Proszę bowiem pamiętać, że pan Jan Kobylański był konsulem honorowym w Montevideo w Paragwaju, był czy w Punta del Este, w miejscowości, w której mieszka, a więc jako były konsul honorowy był odwiedzany przez przedstawicieli władz polskich, którzy przyjeżdżali, zresztą także później po odwołaniu go z tej funkcji przez byłego ministra spraw zagranicznych pana Władysława Bartoszewskiego, takie wizyty składali przedstawiciele władz państwa polskiego panu Janowi Kobylańskiemu. Proszę również pamiętać o tym, że pan Jan Kobylański nadal jest członkiem Rady do Spraw Polonii przy marszałku Senatu. Proszę również pamiętać o tym, że pan Jan Kobylański wypowiada się na tematy polskie, a nawet w pewnym stopniu uczestniczy, może nie bezpośrednio, w polskim życiu
publicznym. No właśnie, chce wpływać na życie polityczne w Polsce.
Tak jest, nie kryje tego. W związku z tym nie może być tak, że osoba w pewnym stopniu publiczna, chociaż nie mieszkająca w Polsce, pozostaje poza zainteresowaniem polskich organów, czy nie powinna się taką osobą interesować polska opinia publiczna. A jeżeli taka osoba ma pewną niewyjaśnioną przeszłość, to ta przeszłość musi być wyjaśniona.
Na spotkaniach oficjalnych Jan Kobylański wygłasza przemówienia antypolskie i antysemickie.
To jest bardzo molesne oczywiście i tym bardziej tego rodzaju sytuacja nie może być tolerowana, jeżeli są to spotkania oficjalne, a przecież mówili wczoraj w Radiu Z o tym dwaj byli ambasadorowie polscy w Urugwaju właśnie, to też przecież jest dowód na to, że taka osoba no, musi być Polsce znana i zanim władze państwa polskiego i opinia publiczna odnosząc się do takiej osoby, powinny wiedzieć wszystko o takiej właśnie osobie. Czy my tego chcemy, czy też nie. Konsul honorowy reprezentował przecież państwo polskie. Czy chcemy tego, czy też nie. Jeżeli taka osoba publicznie w obecności przedstawicieli władz państwa polskiego wypowiada się na temat Polski, czy w sposób bulwersujący na temat przynależności narodowej innych osób, to chyba również i powinniśmy się tą sprawą zajmować.
Więcej wydaje nawet pisemko, które jest właśnie antysemickie i antypolskie.
Tak, oczywiście my się do tego już nie możemy odnosić procesowo, bo to jest problem państwa, w którym przebywa, rezyduje pan Jan Kobylański, ale jeszcze raz podkreślam, dla mnie bardzo istotne jest, dla Instytutu Pamięci Narodowej to, kim był pan Jan Kobylański w czasie II wojny światowej, bo artykuł 1, punkt 1 dekretu z 31 sierpnia 1944 roku, takie sytuacje jak szmalcownictwo ewentualnie z zamiarem, właśnie to się nazywa zamiar ewentualny, godzenia się na śmierć osób wydawanych ściga jako zbrodnię, która nie uległa przedawnieniu, więc tutaj jest rzeczą oczywistą, że Instytut musi podjąć postępowanie, chociażby dlatego, że zobowiązuje nas do tego prawo, także dlatego, żebyśmy nie otrzymywali takich pytań, jak przed chwilą pani zadała, dlaczego dopiero teraz Instytut się tą sprawą
Jan Kobylański, który jest sponsorem między innymi Radia Maryja, jest broniony przez ojca Rydzyka. Ojciec Rydzyk wczoraj w nocy powiedział, cytuję za Polską Agencją Prasową, najnowszy atak na pana Kobylańskiego to nie jest atak na pana Kobylańskiego, to tylko uderzenie w Radio Maryja. Możemy wrócić kiedyś do tego. Ja nie chcę w tej chwili się wypowiadać na człowieka, który ma wielkie zasługi, uderzają, kłamią na niego. Tak mówi ojciec Rydzyk.
Ja powiem tak, oczywiście ta sprawa nie ma żadnego związku z Radiem Maryja. Co więcej, chcę powiedzieć, że jeżeli by się okazało, ja też chciałbym oczywiście, żeby Jan Kobielański był osobą szlachetną, prawą i bez żadnych
cieni. Szlachetną prawą na pewno nie jest. Jest haniebną postacią, tak jak mówią byli ambasadorowie.
Ja powiedziałem, chciałbym być, natomiast wiadomości, które my otrzymujemy, wskazują właśnie na to, że jest to inna sytuacja. W związku z tym ojciec Rydzyk chyba powinien też pamiętać, że takie działania jak to w pewnym stopniu służą dobrze również i Radiu Maryja. Ale no, każdy sobie dobiera oczywiście współpracowników wedle własnego uznania i tutaj na ten temat nie będę się wypowiadał.
Gazeta Wyborcza dotarła do fałszywki Jana Kobylańskiego. Gazeta Wyborcza pisze, że Jan Kobylański sfałszował zaświadczenie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, że był więźniem obozów koncentracyjnych.
Panu my to sprawdzamy również. Tak, my sprawdzamy to ze względu na te informacje, które podał Jan Kobylański. Pan profesor Witold Kulesza już ustalił z pionem śledczym, że w jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych, nie chcę podawać nazwy tego obozu, figuruje nazwisko Jan Kobylański, ale tu musimy sprawdzić, czy to jest, czy Janusz Kobylański, musimy sprawdzić, czy to jest ta sama osoba. Problemem natomiast dla władz Urugwaju może być oczywiście później ustalenie, czy z wyciągnięcie konsekwencji z faktu, gdyby się okazało, że Jan Kobylański, starając się obywatelstwo tego państwa, podał fałszywe informacje.
A czy są dowody na to, że był Jan Kobylański agentem sowieckim? Czy takich dowodów nie ma?
W Instytucie Pamięci Narodowej nie odnaleźliśmy żadnego dokumentu. Wiemy jednak o istnieniu takiego dokumentu. Przedwczoraj telewizyjne wiadomości z telewizji publicznej pokazały tego rodzaju dokument. Natomiast jest tu jedna ciekawa sytuacja. Mianowicie w 1955 roku, w ciągu dwóch dni, kiedy podjęto kilka decyzji, te decyzje podjęto w sposób niesłychanie szybki, wręcz bym powiedział pośpiesznie. Po pierwsze, umorzono postępowanie w sprawie ścigania Jana Kobylańskiego za podejrzane zbrodnie, o których dzisiaj mówimy. Po wtóre, zaniechano ścigania listem gończym Jana Kobylańskiego. I po trzecie, w pewnym stopniu prokurator, umarzając postępowanie, wydał zakaz nie tylko poszukiwania zaginionych dokumentów, bo te dokumenty zaginęły, niektóre z nich zaginęły w 1955 roku z tych śledztw lat 47-48, ale także ten prokurator postanowił, że nie będą w ogóle te dokumenty odtwarzane. To jest dosyć dziwna sytuacja. Dziwne, dlatego że to się nie zdarza. Nawet wówczas w okresie stalinowskim czy kończącego się stalinizmu tego rodzaju postępowań nie wydawano, postanowień nie wydawano tak szybko i w takim związku, gdy idzie o różne sprawy dotyczące tej samej osoby. Może wskazywać, że jakaś dziwna sytuacja wówczas miała miejsce.
Panie profesorze, czy Instytut Pamięci Narodowej zajmie się tym, czy był spisek przy okrągłym stole, czy była zmowa przy okrągłym stole, bo jak pan wie, Lech Wałęsa napisał list do ministra sprawiedliwości, minister sprawiedliwości list przesłał do prokuratury apelacyjnej w Gdańsku, prokuratura zastanawia się, co z tym zrobić i czy nie przesłać sprawy do Instytutu Pamięci Narodowej. Czy możliwe jest dochodzenie IPN-u w sprawie zmowy przy okrągłym stole?
Przepraszam bardzo. Ja już powiedziałem ostatnio o Lechu Wałęsie tyle dobrego, mówiąc, że jeżeli my dzisiaj mamy pretensje, że Niemcy uzyskali bardzo ważny fakt, gdy idzie o historię, mianowicie to mur berliński jest symbolem upadku komunizmu w tej części Europy, a nie Solidarność, to krytykując Lecha Wałęsę, który może być krytykowany oczywiście, w pewnym stopniu sami sobie taki właśnie los gotujemy. Gdy idzie o okrągły stół. Oczywiście, jeżeli wpłynie wniosek, no Instytut Pamięci Narodowej będzie musiał, bo takie są przepisy, podjąć pewne postępowanie w tej sprawie, ale powiem szczerze, jako obywatel, no nie szukajmy spisków tam, gdzie było dobro. Ja nie mówię, że samo dobro z okrągłego stołu było, ale też nie szukajmy zła tam, gdzie tego zła naprawdę nie było.
No tak, ale jeżeli pismo
dotrze...
Tak bym
to powiedział.
Ale jeżeli pismo
dotrze... To w kategoriach procesowych ono będzie musiało być rozpatrzone. O tym prokurator zadecyduje. Gdy ja dzisiaj powiem, na pewno podejmiemy postępowanie, to oczywiście zostanę oskarżony, że no właśnie przesądzam pewnej sytuacji. Kiedy powiem, że nie będzie wszczęte postępowanie... A spodziewam się, że tutaj nie będzie przecież takiego postępowania. No to oczywiście zostanę oskarżony, że już z góry przesądzam jakby o wartości takiego wniosku. Jako Polak mogę powiedzieć jedno. Szukajmy także dobra tam, gdzie to dobro w sposób oczywisty było.
Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był profesor Leon Kieres, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.